Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Bliskie spotkanie z dziwną istotą nad jeziorem w Sierakowie w 2001 roku. W Radiu Paranormalium prezentujemy treść raportu opracowanego przez Zygfryda Świerkowskiego oraz Krzysztofa Napieralskiego z Oddziału Wielkopolskiego Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych. Wiadomości wstępne. Pierwszą informację o obserwacji dziwnej postaci przekazał jeden z badaczy na forum internetowym Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych 18 września 2004 roku. Jak podaje, 17 września 2004 roku skontaktowała się z nim Ola, przedstawiając mu w zarysie historię spotkania z dziwną istotą, przypominającą swym wyglądem owada o wysokości około 1,70 m nad jeziorem w miejscowości Sieraków w Wielkopolskiem. W celu rozpoznania tej sprawy 30 października 2004 roku spotkaliśmy się z Olą, reprezentując Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych, Oddział Wielkopolska. Opis wydarzenia według relacji świadka. Ola spędzała wakacje pod namiotem w pobliżu Sierakowskiego Jeziora. 10 lipca 2001 roku znajdowała się tam w towarzystwie swej siostry i jej chłopaka oraz dwóch koleżanek. Dwa namioty rozbili z daleka od plaży. Powodem wyboru tego odludnego miejsca była niska cena, którą zapłacili właścicielowi terenu za rozbicie namiotów. Wieczór spędziła w towarzystwie koleżanek, które także biwakowały nad jeziorem, oraz poznanych na plaży kolegów i do godziny około 21:15-21:30 przebywała w ich towarzystwie na pomoście znajdującym się na plaży. Tego wieczoru była bardzo ładna pogoda. Było już po zachodzie słońca, niebo było pogodne i bezchmurne. Ponieważ zachowanie towarzyszących im kolegów wydało jej się niestosowne, postanowiła opuścić całe towarzystwo i udać się do swego namiotu, znajdującego się w odległości około 10 minut pieszej wędrówki ścieżką biegnącą nad jeziorem. Ola rozstała się z towarzystwem na pomoście i ruszyła w drogę do swojego namiotu. Drogę tę przemierzała codziennie istniejącą ścieżką przy skraju jeziora. Po przejściu około 5 minut wyszła na łąkę przyległą do jeziora. Przy jego brzegu w szuwarach, w miejscu wydeptanym przez wędkarzy, zauważyła dziwną istotę, pochyloną i zwróconą w stronę jeziora. W tym samym momencie istota prawdopodobnie usłyszała idącą i obróciła się w jej kierunku. Ola zatrzymała się. Powodem zatrzymania było spostrzeżenie, że istota ta nie była człowiekiem. Znajdowali się teraz w odległości około 7 do 10 metrów od siebie. Wyglądało na to, że obie, istota i Ola, zauważyły siebie nawzajem w tym samym czasie. Istota miała wygląd owada, a jej wzrost Ola określiła na około 1,5 metra, porównując ją do swojego wzrostu. Ma 1,55 m. Dwie chude nogi owada miały część górną o wiele krótszą od dolnych części. Na tułowiu istoty widzi siatkowany wzór, który według niej sugeruje przylegającą do tułowia powłokę cienkich skrzydeł. Świadek mówi, że wzór ten kojarzy jej się ze wzorem istniejącym na skrzydłach ważki. Głowa istoty ma kształt owalny, a jej charakterystyczną częścią są dwoje ogromnych czarnych oczu, jak owad, rozmieszczonych na jej bokach i coś w rodzaju ssawki lub języka w miejscu ust. Tą ostatnią cechę Ola wymienia bardzo niepewnie, zastrzegając, że nie ma żadnych innych skojarzeń ze znanymi jej cechami człowieka lub owada. W tej samej chwili istota zaczyna biec w kierunku od jeziora do łąki, przecinając prostopadle trasę Oli. Po chwili zatrzymuje się i spogląda w jej kierunku. Była to krótka chwila i Ola nie potrafi ustalić, jak długo trwała. Dziś mówi, że nawet nie wie, dlaczego w tym momencie nie uciekła. Nie czuła zagrożenia, lecz raczej zdziwienie i strach, ale wydaje się jej, że istota była bardziej nią zaskoczona i przestraszona tym spotkaniem. Po chwili istota zaczyna biec dalej pod górę, w stronę pól i po wejściu na teren pola przylegającego do łąki biegnie dalej polem, znikając z oczu świadka. Ola nie kontynuowała już swojej codziennej trasy brzegiem jeziora, lecz doszła do namiotu, przecinając łąkę po najkrótszej linii. Dziś, odtwarzając tamtą chwilę, przypomina sobie nienaturalną ciszę, jaka wtedy panowała w otoczeniu. Jak mówi, nie było słychać ptaków ani owadów, żab i tak dalej. W W ciszy tej nie słychać też żadnych dźwięków wydawanych przez istotę, ale Ola wyraźnie słyszy szelest związany z jej przemieszczaniem się po łące, a także dalej szelest istoty biegnącej wśród zboża. Innych odczuć zarówno w trakcie, jak i po spotkaniu świadek sobie nie przypomina. Po przedstawieniu tej historii siostrze i jej chłopakowi, którzy byli w tym czasie w namiocie, pierwszym odruchem wszystkich było zwinięcie namiotów i ucieczka oraz przeniesienie biwaku w inne miejsce. Po około godzinie wróciły do namiotów dwie pozostałe koleżanki Oli i razem rozważano całą jej przygodę. Ponieważ koleżanki nie odczuwały emocji Oli i zbagatelizowały jej przygodę, po zastanowieniu wszyscy wyczekali do rana, nie zasypiając już jednak tej nocy. Rankiem cała piątka postanowiła wrócić na miejsce spotkania Oli z dziwną istotą. Na miejscu przy jeziorze i na polance nie zauważono żadnych śladów, lecz w miejscu, gdzie istota weszła w zboże, dostrzeżono ślady jej przemieszczania się. Były to odległe od siebie ślady wygnieceń o średnicy mniejszej niż pół metra. Ślady te były oddalone od siebie o około pół metra. Próbujemy dla porównania w czasie naszej rozmowy obrazowo przedstawić Oli ślady idącego w zbożu człowieka. Ola wyraźnie jednak podkreśla, że nie był to ciągły ślad lub tor, który pozostawia po sobie idący człowiek w zbożu, lecz odległy od siebie o około pół metra ślady wygnieceń i o wiele mniejsze niż wykonałby je człowiek stając w miejscu takiego śladu. Podczas spotkania Ola wykonuje oprócz szkicu sytuacyjnego jeszcze trzy dodatkowe rysunki. Charakterystyka świadka. W chwili naszego spotkania świadek ma 25 lat. Wykształcenie średnie. Obecnie studiuje. Sprawia wrażenie osoby skromnej i pogodnej, energicznej i zdecydowanej. Jak mówi nam na spotkaniu, interesuje się trochę literaturą ufologiczną, czytała jedną z książek z Nietzsche, czytała Sitchina, a także literaturę dotyczącą ezoteryki, channelingów, choć wspomina, że te ostatnie tematy nie przypadły jej do gustu. O ewentualnych cywilizacjach kosmicznych wypowiada się starając używać języka precyzyjnego, unikając rozważań filozoficznych i niepewnych teorii. Literatura ufologiczna jest jej chyba znana pobieżnie. W pewnej chwili, gdy podczas luźnej rozmowy pada z naszych ust słowo szaraki, Ola zadaje pytanie. A co to są dokładnie szaraki? Na nasze pytanie o jej widzenie kontaktu i jego ewentualne przesłania odpowiada, że w jej pojęciu kontakt, jeśli takowy istnieje, ma prawdopodobnie cechy negatywne, to znaczy dzieje się wbrew woli człowieka i polega na niechcianej przez nas ingerencji w nasze życie. Próbuję potwierdzić to zdarzeniem przez siebie doświadczonym w latach ubiegłych, jeszcze dawno przed spotkaniem z owadem. Zdarzenie to opisane zostanie później, ale uważa, że oba zdarzenia nie mają ze sobą nic wspólnego. W czasie opowiadania swej historii z roku 2001 mówi bardzo pewnie, nie zatrzymuje się w trakcie zdań i nie zastanawia się nad ich formułowaniem, używa precyzyjnych określeń. Podkreśla także, że tego, czego nie jest pewna, wyraźnie zaznaczy podczas opowiadania i tak się rzeczywiście dzieje. Świadek ma też właściwe pojęcie i wyobrażenie przestrzeni oraz odległości. Narysowanie szkicu sytuacyjnego i określenie odległości w skali szkicu nie sprawia jej trudności. Dobrze posługuje się orientacyjną skalą, nanosząc na wykonanym przez siebie szkicu kolejne punkty charakterystyczne dla sprawy. Swoim wydarzeniem dotyczącym spotkania z dziwną postacią Ola jest zainteresowana na tyle, że chce wyjaśnić sobie, co to mogło być i pyta nas, czy w literaturze takie przypadki są opisane. Pamięć o zdarzeniu z istotą podobną do owada jest dla niej męcząca z uwagi na nieskutecznie czynione przez nią próby samowyjaśnienia. Na nasze pytanie, w jaki sposób doszło do kontaktu z badaczem i jakie są powody przekazania do Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych tej informacji, Ola odpowiada, że nie miała w ogóle zamiaru dzielić się tą informacją, jednak zdecydowała się na to po obejrzeniu 13 września 2004 roku w TVN programu z cyklu Rozmowy w toku, w którym wystąpili Janusz Zagórski i Stanisław Barski w audycji poświęconej spotkaniom z UFO. W audycji tej doszło m.in. do wyśmiewania świadków obserwacji i spotkań z UFO, co ją bardzo zirytowało. Przedtem wydarzenie to znały w szczegółach tylko najbliższe jej osoby, to znaczy siostra i jej chłopak oraz dwie koleżanki, wszyscy w zbliżonym do siebie wieku, z którymi przebywała na biwaku pamiętnego wieczoru. Na początku naszego spotkania Ola obawia się, że będziemy jednymi z tych, którzy będą szukać w jej wypowiedziach luki i próbować udowodnić jej kłamstwo. W trakcie spotkania ta obawa mija. Wizja lokalna. W dniu 24 lipca 2005 roku pojechaliśmy z Olą do Sierakowa, aby na miejscu odtworzyć krok po kroku wszystkie szczegóły wydarzenia. Tutaj wykonujemy zdjęcia wszystkich charakterystycznych punktów. Odtwarzanie wydarzeń rozpoczynamy od pomostu nad jeziorem. Widać z niego brzeg jeziora, a także w oddali polankę, na której doszło do spotkania z istotą i miejsce, gdzie została ona zauważona. Tutaj, na pomoście, ponownie wracamy do szczegółów wydarzeń, zaczynając od ustalenia dokładnej daty wydarzenia. Jak się okazuje, podana przedtem data 10 lipca 2001 roku może nie być precyzyjna i po analizie świadek dochodzi do przekonania, że chodzi to o 7 lub 14 lipca, ponieważ dniem tym była sobota, a w okolicy tej daty miały miejsce urodziny jej koleżanki. Dokonując pomiarów czasu, udajemy się dalej trasą, którą wskazuje Ola. Droga od pomostu do polanki zajmuje nam 6 minut. Po drodze, po około 2 minutach, mijamy leżące obok naszej trasy domki letniskowe. W trakcie marszu wykonujemy zdjęcia z pośrednich punktów, a więc fotografia druga, widok na ścieżkę po zejściu z plaży, fotografia trzecia, wyjście na polankę, na której doszło do spotkania. Przy wyjściu na polankę Ola zatrzymuje się i pomimo, że uprzednio miała wątpliwości, czy od razu znajdzie miejsce zdarzenia, znajduje je bez zastanowienia, mimo że, jak mówi, linia brzegowa uległa znacznym zmianom. Miejsce, w którym według Oli zauważyła ona istotę, przedstawia fotografia czwarta. Kierowany przez Olę staje tam Krzysztof i przyjmuje sylwetkę przez nią wskazaną. Następnie w dalszym ciągu kierowany przez świadka przechodzi trasą, którą według niej przemieszczała się istota. W miejscu, w którym istota zatrzymała się, Ola nakazuje mu się zatrzymać i sytuację tą przedstawia fotografia numer 6. Dalszy tor przemieszczania się postaci wskazuje Ola i robimy zdjęcie tej sytuacji, fotografia numer 7. Podczas tej analizy staramy się wypytać świadka o inne charakterystyczne szczegóły. Nie pojawiają się inne niż z relacji przedstawionych nam uprzednio. Wchodzimy też na stok polanki i stajemy nad brzegiem pola, na którym rośnie obecnie żyto. Ola stwierdza, że tamto zboże było wyższe i był to inny gatunek zboża. Staramy się, aby ponownie opisała ślady znalezione w zbożu i stanowi to dla niej pewną trudność. W związku z tym, wchodząc w zboże, dokonujemy kilku wygnieceń, jakie pozostawiłby idący przez pole człowiek. Ola zdecydowanie stwierdza, że nie taka była ich postać. Mówi, że ślady były bardzo małe, o wiele mniejsze niż te, które wykonaliśmy teraz w jej obecności. Według niej ślady widziane wtedy kojarzą jej się ze śladami pozostawionymi przez bardzo cienkie kończyny i tylko z perspektywy, patrząc na pole następnego dnia, widać było, jak stanowią jedną ciągnącą się linię, tor, po której poruszała się istota. Tor ten biegł aż do linii horyzontu pola. Wracamy na dół skarpy i polankę. Kontynuujemy teraz trasę od momentu spotkania z istotą do miejsca, w którym stały namioty. Trasa ta zajmuje nam 4 minuty, choć Ola, jak mówi, pokonała ją wtedy biegiem po najkrótszej linii. Dochodzimy do miejsca, w którym stały namioty. Ola stwierdza, że ukształtowanie terenu bardzo się zmieniło i w miejscu, gdzie stały namioty, rosną teraz krzewy. Potrafi jednak precyzyjnie odnaleźć to miejsce i nam je wskazuje. Wracamy całą trasą z powrotem i nad jeziorem siadamy na chwilę, aby zreasumować naszą wizytę. Ola jeszcze raz szkicuje wygląd postaci. Pytamy o sposób jej poruszania się. Ola jeszcze raz podkreśla, że górna część dolnych kończyn istoty była bardzo krótka i sposób przemieszczania polegał m.in. na podnoszeniu krótszej części kończyny, a następnie ruchem wahadłowym wystawianiu dolnej jej części. Podczas opisu pada też szczegółowe określenie koloru postaci, którą świadek opisuje jako szarą. Pytamy także o ewentualne inne kończyny postaci, używając słowa ręce. Ola stwierdza, że nie umie na ten temat nic więcej powiedzieć. Inne szczegółowe opisy cech charakterystycznych powtarzają się w stosunku do opisów poprzednich. Zadajemy też świadkowi pytania dotyczące używania alkoholu podczas tego dnia. Ola zdecydowanie neguje taką sytuację i wspomina tylko, że jeszcze przed spotkaniem z koleżankami na pomoście wszystkie razem udały się do pobliskiego sklepu, aby kupić jedno piwo i ich celem było zaniesienie go wieczorem do namiotów. Podczas wydarzeń świadek pamięta, że nie otwarła butelki. Cały czas trzymała ją w ręce i z taką znalazła się w namiocie po obserwacji. Na zakończenie spotkania przedstawiamy Oli nasz eksperyment z rowerzystą, który został opisany poniżej. Analiza przypadku. Eksperyment z rowerzystą. W czasie pomiędzy pierwszym spotkaniem ze świadkiem a wizją lokalną wielokrotnie omawialiśmy ten przypadek w gronie członków oddziału Wielkopolskiego Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych. W czasie dyskusji pojawiało się głównie przypuszczenie, że świadek spotkał na swojej drodze postać, która z powodu ciemności została źle zidentyfikowana. Jednym ze skojarzeń, które nam się nasuwały, był kask rowerowy, który przy słabym oświetleniu i przy specyfice jego wzorów może przypominać głowę owada. Skojarzenie to dręczyło nas do tego stopnia, że postanowiliśmy wykonać szereg zdjęć ludzi z różnymi kaskami rowerowymi na głowie i przez obróbkę graficzną zdjęć uzyskać efekt opisywany przez świadka. Ola oczywiście nie wiedziała o naszym eksperymencie. W kilka dni przed naszym spotkaniem w czerwcu 2005 roku wykonaliśmy kilka takich zdjęć, zatrzymując przypadkowych rowerzystów w Poznaniu i wykonując im zdjęcia w terenie leśnym. Zdjęcia te zostały poddane obróbce i mimo istnienia różnorakich wzorów na kaskach kolarskich, nie udało się uzyskać efektu, który by nas satysfakcjonował. W każdym z tych przypadków nie udało się wyeliminować przede wszystkim widoku jasnych, odsłoniętych części nóg i rąk, gdyż strój rowerzysty przykrywa je tylko częściowo. Także sugestia mówiąca, iż część głowy z kaskiem przypomina głowę owada, okazała się wątpliwa. By uzyskać widok owalu kasku, należałoby go opuścić w ten sposób, aby zakrywał twarz, lub opuścić na tylną część głowy. W rzeczywistości okazało się to niemożliwe, gdyż paski mocujące kask na głowie pozwalają tylko na to, aby znajdował się on w pozycji poziomej. Tak więc, aby sfotografować cały kask, fotografowany musiał pochylić głowę prawie pod kątem 30 stopni, co w efekcie tworzyło nienaturalną pozę. W czasie spotkania podczas wizji lokalnej prezentujemy zdjęcia Oli, co wywołuje u niej śmiech i zdecydowanie wyklucza ona możliwość spotkania człowieka tak ubranego. Historię rowerzysty z kaskiem na głowie rozważaliśmy już na długo przed spotkaniem z Olą i teraz wydaje nam się mało prawdopodobne, aby zdarzenie takie miało miejsce. Z uwagi choćby na brak logiki w przebywaniu w tym miejscu człowieka w kasku kolarskim, bez roweru i jego ucieczki w pole zamiast w kierunku terenu zabudowanego. Także ślady w zbożu nie są porównywalne ze śladami człowieka, na co wskazuje nasza próba oraz opis świadka. Potwierdzenia tej hipotezy nie uzyskujemy także na zdjęciach. Reasumując, hipotezę tę odrzuciliśmy. Analiza relacji świadka i wyjaśnianie szczegółów. Porównane zostały dwa zapisy. Magnetofonowe ze spotkania z dnia 30 października 2004 roku i notatek z dnia z wizji lokalnej 24 czerwca 2005 roku. Przy porównaniu wszystkich szczegółów relacji świadka nie stwierdziliśmy istotnych różnic. Ola posługuje się precyzyjnym językiem i oceniając jej wypowiedzi, sposób zachowania się i stosunek do sprawy, nie mamy zastrzeżeń co do jej prawdomówności, a przynajmniej do tego, że stara się nam opowiedzieć przebieg wydarzeń, jaki pamięta. W opowieści jej stwierdziliśmy jednak pewne nieścisłości. Po pierwsze, na pierwszym spotkaniu Ola mówi, że zauważa istotę stojącą tyłem do niej i skierowaną w stronę jeziora, a jednocześnie po chwili mówi, że istota zauważyła ją pierwsza. Usiłujemy wyjaśnić tę niezgodność podczas drugiego spotkania 24 czerwca 2005 roku. Po drugie, w pierwszej informacji przekazanej badaczowi świadek podaje wysokość istoty 1,70 m, nam podaje wysokość 1,50 m. Po trzecie, usiłujemy precyzyjnie określić godzinę obserwacji, z czym świadek ma trudności i usiłujemy ustalić powód tych trudności. Po czwarte, próbujemy ustalić wpływ zainteresowań świadka UFO-podobnymi tematami na sposób jego relacji i zaangażowanie emocjonalne w bieżącą sprawę. Po piąte, usiłujemy ustalić, czy świadek mówi prawdę. Po szóste, jeśli tak, czy opisywane przez niego zdarzenie jest właściwie interpretowane. Po siódme, przeprowadzamy analizę krytyczną przypadku. Ad 1. Moment spotkania. Z wyjaśnień Oli wynika, że rozbieżność w podaniu precyzyjnego opisu momentu spotkania jest spowodowana tym, że spotkanie to było dla niej zupełnym zaskoczeniem. Ostatecznie świadek formułuje ten moment jako wzajemne dostrzeżenie się w tym samym czasie. Ad 2. Wysokość postaci. Podany badaczowi wzrost istoty to około 1,70 m. Podczas obu naszych spotkań świadek ma możliwość zastanowienia się i porównuje wzrost istoty do swojego wzrostu. Uznajemy, że wysokość istoty 1,50 m jest powtarzana w opisach i taką ostatecznie się przyjmuje w końcowych ustaleniach. Ad 3. Czas obserwacji. Podczas spotkania Ola wspomina o tym, że z pomostu obserwowała wspólnie z innymi zachód słońca i wyruszyła do namiotów krótko potem. Powodem trudności w ustaleniu dokładnej godziny zejścia z pomostu jest po prostu czas, jaki upłynął od zdarzenia. Świadek nie posiada i nie posiadała także wtedy zegarka. Poprzez porównanie czasu zachodu słońca według GMT, godzina 21:13 dla daty 14 lipca 2004 roku i relacji świadka o stopniu oświetlenia terenu, ustalamy czas zejścia Oli z pomostu na 21:15-21:30. W sprawie ustalenia dokładnej godziny zachodu słońca kontaktujemy się ze specjalistą w dziedzinie astronomii, który podaje dodatkowe informacje przedstawione poniżej. Ad 5. Ustalenie prawdomówności. Podczas naszego drugiego spotkania Ola wspomina o tym, że przeczytała w internecie wzmiankę o podejmowanych przez nas badaniach jej przypadku. Pyta nas, czy rzeczywiście chcemy włączyć w te badania psychologa i w tym momencie wyczuwa się w jej tonie nutę żalu, że nie dowierzamy jej wypowiedziom. Staramy się wyjaśnić, że takie próby robi się po to, aby ocenić przypadek wszechstronnie, obiektywnie i profesjonalnie. Osobiście odnoszę wrażenie, że oficjalne badania przez psychologa bardzo by ją uraziły. Przypis od Zygfryda Świerkowskiego. Ustalenie prawdomówności świadka oparliśmy na analizie wypowiedzi oraz zachowaniu się podczas spotkań z nami. Wykorzystując informacje pochodzące z literatury dotyczące przesłuchań świadków, próbujemy je wykorzystać. Zadajemy więc kilkakrotnie świadkowi te same pytania w pewnych odstępach czasu, obserwując jego reakcje. Są to pytania o cechy charakterystyczne widzianej postaci, o powód zejścia z plaży, powód przekazania nam informacji o zdarzeniu i temu podobne. Nie zauważamy, aby świadek miał kłopoty z odpowiedzią, a także nie dostrzegamy charakterystycznych reakcji sugerujących ukrywanie czegoś. W analizie posiadanego materiału z relacji świadka nie widzimy zasadniczych rozbieżności. Wydaje się także, że zastrzeżenie swoich danych osobowych, zastrzeżenie publikacji, w którym występują zdjęcia świadka i wielokrotne podkreślanie tych zastrzeżeń i tych, że nie zależy jej na popularności, a wręcz przeciwnie, może być dodatkowym elementem stanowiącym o prawdomówności lub też niepewności, że opisywane przez świadka zdarzenie może nie być dostatecznie precyzyjne. Wygląda też na to, że Ola martwi się tym, że nie może przedstawić opisu szczegółów wyglądu istoty, lecz wielokrotnie powtarza, że podaje tylko te informacje, których jest pewna. Gdy chcemy jej coś zasugerować, w momencie gdy nie znajduje odpowiedniego określenia lub opisu, zdecydowanie odmawia przyjęcia jakichkolwiek sugestii, uproszczeń lub dobudowywania czegoś, czego nie jest pewna. Wiele szczegółów wskazuje na to, że świadek posiada bardzo dobrą pamięć wzrokową. Świadczą o tym następujące cechy, które dają się dostrzec podczas obu spotkań. Świadek natychmiast dostrzega różnicę w wysokości i gatunku zboża pomiędzy stanem podczas wizji lokalnej, a stanem z dnia obserwacji. Świadek szybko i zdecydowanie odnajduje miejsce zdarzenia, mimo że, jak sama twierdzi, linia brzegowa jeziora i zadrzewienie uległy znacznym zmianom. To samo dotyczy miejsca usytuowania namiotów, mimo że obecnie rosną tam bardzo wysokie krzewy. Odwzorowanie linii jeziora, ścieżki do namiotów, a także wielkość polanki i inne cechy charakterystyczne terenu na szkicu narysowanym przez świadka w październiku 2004 roku są rzeczywiście takie, jakie widzimy podczas wizji lokalnej w czerwcu 2005 roku. W związku z powyższym wydaje się, że także i opis postaci, jej szczegóły wyglądu, poruszania się mogą być również zgodne z tym, co rzeczywiście widział świadek. Ostatecznie oceniamy świadka jako wiarygodnego. Niemniej jednak przekazujemy niniejszy materiał do oceny doktora psychologii, współpracującego w tym zakresie z Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych, Oddział Wielkopolska. W załączeniu jego wypowiedź w tej sprawie. Akt 6. Ocena interpretacji. Rozpatrując przedział dat pomiędzy 7 a 14 lipca, przy ładnej pogodzie, a taka była tamtego wieczoru, jeszcze przez około pół godziny po zachodzie słońca widoczność w terenie obok jeziora jest dostateczna. Charakteryzuje się szarym tłem obszaru otwartego z poświatą biegnącą od strony tafli jeziora. Na polance, na której doszło do spotkania, jasność otoczenia wzrasta z uwagi na otwarty teren. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli do spotkania doszło w tym właśnie przedziale czasowym 21:20-21:40, świadek mógł rzeczywiście dostrzec szczegóły postaci i trudno zakładać, że nie rozpoznał człowieka. Ocenę oświetlenia terenu i możliwości widzenia w przedziale między 21:10 a 21:40 dokonujemy jeszcze raz, już w trakcie niniejszego opracowania, na miejscu zdarzenia z Krzysztofem Napieralskim, podczas naszej specjalnej wizyty w tym miejscu w Sierakowie w lipcu 2005 roku. Wizyta na miejscu i ponowne analizy widoczności potwierdzają nasze powyższe ustalenia związane z możliwością rozpoznania postaci. Stopień widoczności i możliwości rozpoznawcze potwierdzam także poprzez własne obserwacje w tym przedziale czasowym na terenie leśnym w pobliżu jeziora Malta w Poznaniu. Przypis od Zygfryda Świerkowskiego. Akt 7. Analiza krytyczna przypadku. Nie możemy uzyskać relacji pozostałych osób z biwaku. Nie chcą pomóc w wyjaśnieniu i spotykać się z nami inne towarzyszące jej wtedy osoby, a więc siostra, jej chłopak i dwie koleżanki. Według oświadczenia świadka, ich niechęć wywodzi się z możliwości wystąpienia w mediach lub biuletynach ufologicznych, a także z tego, że nie byli oni bezpośrednio świadkami spotkania i w związku z tym ich stosunek emocjonalny do sprawy jest znacznie mniejszy. W przypadku dwóch koleżanek ich stosunek emocjonalny można powiedzieć, że jest znikomy, gdyż nie wzięły one nawet udziału w oglądaniu śladów w zbożu następnego dnia rano. Może więc ich stosunek do relacji Oli polega na tym, że zupełnie nie wywarła na nich wrażenia lub też świadek jest im znany z dziwnych opowiadań. Jest to jednak tylko nasze domniemanie i nie udaje się nam go zweryfikować. Niechęć do ujawniania się w ewentualnych publikacjach i powtarzane zastrzeżenia dotyczące danych osobowych mogą być spowodowane tym, że świadek, widząc nasze precyzyjne podejście do tematu, wystraszyła się, że jej relacja może rzeczywiście dotyczyć czegoś innego niż owada. Innymi słowy, być może sama świadek straciła pewność siebie i swej interpretacji oraz doszła w trakcie wspólnej analizy do wniosku, że jej relacja może opierać się na emocjach i w chwili obecnej niezręcznie jest je wycofać się z utrwalonej już informacji. Nie potrafimy ustalić stosunku świadka do alkoholu i ewentualnie narkotyków w dniu obserwacji, a także w ogólnym tego słowa znaczeniu. Mimo że świadek zastrzega, iż w dniu obserwacji nie spożywała alkoholu lub innych używek, teoretycznie mogło to jednak mieć miejsce i w tym wypadku polegamy tylko na relacji świadka i własnych odczuciach, które obraz świadka zarysowują nam jako dziewczyny spokojnej, pochodzącej z dobrego środowiska i osiągającej dobre wyniki w nauce. Znamy ją jednak zbyt mało, aby zdecydowanie nakreślić jej osobowość. Ocena psychologiczna. Po zapoznaniu się z częścią opisową niniejszego raportu, współpracujący z Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych Oddział Wielkopolska doktor psychologii wyraża swoją ocenę przedstawioną poniżej. Po zapoznaniu się z wyżej wzmiankowanym raportem stwierdzam, co następuje. Dostarczone mi dane są niewystarczające do tego, aby można było zdecydowanie potwierdzić lub zaprzeczyć wiarygodności, prawdomówności świadka. Pozwalają jedynie przychylić się do opinii wyrażonej przez autorów raportu. Sytuacja raportowania zdarzenia sprzed wielu miesięcy i lat także automatycznie zaniża wartość faktologiczną takiego raportu poprzez naturalne skłonności umysłu do zapominania szczegółów i wypełniania tych luk konfabulacjami. Sugeruję na przyszłość, aby przekazywać do dyspozycji psychologa co najmniej nagrania audio lub wideo wywiadu ze świadkiem. Zaś optymalnie opinia taka może być wykonana na podstawie wywiadu psychologicznego przeprowadzonego w cztery oczy ze świadkiem jak najszybciej po zdarzeniu. Zdaję sobie sprawę, że to najczęściej nierealne. Należałoby doprowadzić do świadomej zgody świadka na taki wywiad. Na razie rys charakterologiczny świadka, opis zdarzenia, jak i prezentowana wobec niego postawa, motywacja do relacjonowania, świadczą raczej o prawdziwości zdarzenia. Dodatkowym argumentem na rzecz prawdomówności byłaby zgoda na ten wywiad. Na zasadzie, jeśli nie kłamie, to po co mam się irytować, że ktoś mnie sprawdza? Dodatkowymi danymi do rozpoznania u świadka ewentualnych znamion patologii musiałby być wywiad środowiskowy, na przykład wizyta w domu rodzinnym, co pozwoliłoby z większą pewnością wykluczyć na przykład problemy alkoholowe i temu podobne. Na przyszłość wyrażam swoją gotowość do prac ze świadkami, jeśli będę miał szansę być włączany w kontakt od razu. Raport niniejszy wykonuję z zastrzeżeniem nieupubliczniania moich danych osobowych. Po otrzymaniu powyższej opinii przedstawiliśmy we wrześniu 2005 roku sugestię Oli, aby umożliwiła nam wspólne spotkanie się z psychologiem. Do chwili obecnej, 10 listopada 2005 roku, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na tę propozycję i wnioskując z jej wcześniejszych zapowiedzi, uznajemy dalsze badania przypadku przy współudziale psychologa za niemożliwe. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że postawa świadka i niemożność dokonania szczegółowej oceny obniża wiarygodność całego przypadku, niemniej jednak nie dyskwalifikuje go całkowicie. Wnioski końcowe i klasyfikacja przedmiotowa. Ocena świadka pod względem wiarygodności nie budzi zasadniczych zastrzeżeń mimo kilku wątpliwości, które w miarę możliwości zostały wyjaśnione. Brak możliwości dokonania oceny psychologicznej świadka obniża jednak wartość analityczną przypadku pod względem wiarygodności i tym samym staje się powodem obniżenia wartości prawdopodobieństwa wystąpienia przypadku. Analiza krytyczna przypadku nie jest dostatecznie przekonywująca, aby uznać wyjaśnienia świadka za przewidzenie lub kłamstwo. Pozostaje zatem ewentualność niewłaściwej interpretacji, mimo że ewentualność ta została w miarę możliwie zweryfikowana. Ostatecznie przyjmuje się wersję wydarzeń relacjonowanych przez świadka. Wykonane przez niego szkice obserwowanej postaci montujemy elektronicznie na zdjęciach wykonanych podczas wizji lokalnej. Przedstawiają one w dostatecznie prawdopodobnym stopniu cały przebieg zdarzenia. Przy posiadaniu aktualnych informacji i po przeprowadzonym rozpoznaniu nie jest możliwe ustalenie, czym lub kim była postać widziana przez świadka. Uważamy w przyszłości za celowe dalsze spotkanie ze świadkiem, które pozwolą zbudować jej obraz osobowości i cech, mogących mieć znaczenie dla uzupełniającej oceny zdarzenia i ewentualnej jej korekty. Z istniejącej skali prawdopodobieństwa przypadków stosowanej aktualnie przez Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych, zdarzenie otrzymuje symbol C. W istniejącej symbolice przypadków Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych zdarzenie zostaje oznaczone 2011-07-14-CE3-SIERAKÓW-C. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy raport opracowany przez Zygfryda Świerkowskiego i Krzysztofa Napieralskiego. Czytał Ivelios. Raport w wersji ilustrowanej dostępny jest do przeczytania na blogu Arkadiusza Miazgi pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Jeżeli byliście Państwo świadkami podobnego zdarzenia i chcielibyście nam o nim opowiedzieć, zachęcamy do kontaktu. Nasz e-mail radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość.